kwadrans akademicki minął. Czy wszyscy rozumiemy po polsku? Sprechen wir alle polnisch? Tak? Okej. Okay. Także myślę, chwilowo możemy zrezygnować z pomocy tłumaczy. Chyba, że pojawi się zaraz kolega lub koleżanka z Niemiec. Także.
Chyba nie ma kryzysu w mediach.
Chyba. Dobrze, to ponieważ... W związku z wyborami, natomiast kolega Wiroli musiał dzisiaj wcześniej wyjechać. Także postaram się godnie zastąpić moich dwóch kolegów. Także króciutko, jestem kierownikiem sekcji polskiej Deutsche Welle. Od 6 lat prowadzę tę redakcję, no i w takim dość, też można powiedzieć, otoczeniu kryzysowym. W związku z tym myślę, że moje doświadczenia też mogą tutaj Państwu służyć i jakąś do refleksji. To może zaczniemy od Pań.
Tak? Dzień dobry. Ja nazywam się Kaja Puto. Studiuję jeszcze historię, filozofię, księgoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracuję w wydawnictwie Hart, gdzie jestem redaktorem czasopisma kulturalnego, które wydajemy, i współpracuję też z innymi mediami jako redaktorka, tłumaczka języka niemieckiego i również początkująca dziennikarka. Tutaj jestem na warsztatach Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, organizowanych dla młodych redaktorów, i od razu mówię, że razem z koleżankami jesteśmy tutaj w trudnej sytuacji, jeśli chodzi o istotny wkład w dyskusję, ponieważ naszym obowiązkiem jest zrelacjonować te dyskusje bardzo szczegółowo.
Dobrze, ale możecie też w niej uczestniczyć.
Ja bardzo chętnie.
Sandra Parusel, studiuję zarządzanie informacją w nowych mediach w Opolu, no i też jestem z fundacji.
Nie jestem z fundacji, Tomasz Kicia, Rundfunk Berlin-Brandenburg, i po prostu jestem wolnym dziennikarzem. Zdarza się, że coś tam nakręcę, napiszę, nagram.
Bogdan Lęcznar, dziennikarz, reżyser filmów dokumentalnych, współpracujący z TVP1, TVP2, TVP Info i TVP Kultura.
Tomasław Saja, witam wszystkich. Redaktor naczelny Dziennika Powiatu Kamieńskiego, czyli Gazety Lokalnej tutaj na Pomorzu Zachodnim. Nie wiem, co jeszcze więcej mówię. To dzisiaj jestem pierwszy raz, tak? Wczoraj niestety nie mogę opuścić składu gazety, także dzisiaj taka dla mnie premiera. Dziękuję.
Gdyby pan zechciał tytuł powtórzyć.
Dziennik Powiatu Kamieńskiego.
Powiatu Kamieńskiego.
Kamieńskiego.
Tak. Świetnie. No, wczoraj mieliśmy tutaj pana Sandro Wirolego, dyrektora oddziału saksońskiego telewizji Radia MDR. I może ja tak króciutko tylko streszczę, o czym on mówił, bo to było wprowadzenie do dyskusji. Pan Wiroli podzielił się swoimi doświadczeniami przede wszystkim ze współpracy granicznej, ponieważ MDR obejmuje swoim zasięgiem wprawdzie 3 landy, ale Saksonia ma oczywiście długą granicę z Polską. I on jako Drezdeńczyk oczywiście jest najbliżej. Stąd od 2 lat istnieje dość intensywna współpraca z Telewizją Polską Wrocław. No i przedstawił też kilka takich przykładów jakby kryzysowych, to znaczy przede wszystkim sobie odpowiedzieć na pytanie, czym jest kryzys dla nas w mediach, tak? Ja bym tutaj podzielił kryzys na jakby dwa znaczenia. No, jeden kryzys to jest jakby to, co otacza nas pod względem organizacyjnym, to możemy powiedzieć, że media są w permanentnym kryzysie, bo ciągle nam brakuje pieniędzy i zawsze chcielibyśmy robić więcej niż mamy na to środków. To jest jedno znaczenie kryzysu. Natomiast drugie znaczenie kryzysu to są wydarzenia czy tematy, które powodują, że redakcje muszą pracować na najwyższych obrotach. I tutaj rozumienie kryzysu jest bardzo różne i uzależnione od redakcji. Dla MDR-u na przykład kryzysem, tak właśnie, jest strajk na kolei niemieckiej, tak, gdzie praktycznie sparaliżowany jest cały transport szynowy, no i panuje okropny chaos na drogach. To był taki jego przykład, który podał, tak, kryzysu. I w jaki sposób te redakcje reagują, no to jest uzależnione też od ich profilu, punktu widzenia. Inny przykład, który podał, to była budowa mostu między Zgorzelcem a Görlitz. Ja tylko powtarzam to, co on stara się streścić, to, co on mówi, że zbudowano nowy most, który nie jest jakby dostosowany do ruchu kolejowego, w związku z tym połączenie kolejowe między polską a niemiecką stroną przestało funkcjonować. No to dla nich też jest kryzys, tak można powiedzieć, taki lokalny kryzys polsko-niemiecki. W jaki sposób redakcje w tym kontekście transgranicznym sobie radzą z tym kryzysem? No to o tym jeszcze porozmawiamy w trakcie naszych warsztatów. Natomiast mamy tutaj nowego uczestnika. Pan mówi po polsku?
Tak, dzień dobry.
Myśmy się przed chwilą wszyscy przedstawili.
Witold Trzabłowski z Wyborczej, ale tutaj się troszeczkę współpracuję z młodą redakcją i w takiej roli jestem.
Świetnie.
To więcej młodej redakcji?
Ja może króciutko dla pana przedstawię. Panie są z Fundacji Polsko-Niemieckiej, relacjonują nasze spotkanie. Pan Tomasz Kycia z RPB, pan Bogdan Łęczna, reżyser i filmowiec niezależny oraz pan redaktor z dziennika
Powiatu Kamieńskiego,
pan Witold, tak?
Saja Przemysław.
Pan Przemysław, przepraszam. Tak. Dobrze, także staram się streścić to, o czym mówił nasz kolega, który niestety dzisiaj już nie mógł być, o kryzysach w tym kontekście transgranicznym. I to mniej więcej tyle tego wprowadzenia. Myślę, że te tematy, impulsy, to zaraz sobie tutaj poszerzymy. Ja sobie założyłem, że nasze warsztaty będą przede wszystkim dyskusją. Nie chciałbym w żaden sposób tutaj występować w roli mądrali, który będzie, że tak powiem, z katedra coś wykładał. Tylko chciałbym zaprosić Państwa do wymiany doświadczeń. Troszkę na początku chciałbym zbilansować i poprosić, żebyśmy się zastanowili, jaka jest sytuacja. Potem chciałbym poprosić o to, żebyśmy się podzielili dobrymi doświadczeniami z, że tak powiem, zarządzania mediami w czasach kryzysu. Z punktem ciężkości oczywiście na współpracę polsko-niemiecką. A na koniec chciałbym, żeby nie skończyć, że tak powiem, na jałowych tylko lamentach, żebyśmy wspólnie się zastanowili, co można zrobić lepiej. I to tak mniej więcej wczoraj funkcjonowało w troszkę większym tutaj gronie. Dobrze, czyli na początku jakie są Państwa w ogóle doświadczenia z kryzysem? Jak to wygląda w Państwa redakcjach? Taka mała diagnostyka.
Ja może to wrócę do tego, co Pan też przedstawił jako rodzaj kryzysu.
Trochę niezręcznie się wypowiadać, ponieważ właściwie powinien się tu jeszcze powiedzieć szef mojej redakcji, którego widziałem na śniadaniu, który mógłby sam to lepiej opowiedzieć. Natomiast chciałem jeszcze jeden rodzaj kryzysu dodać, który akurat też nasza redakcja przeżywała, a myślę, że po części Wy też i być może ktoś z Państwa też jeszcze przeżył. To jest właściwie taki kryzys być albo nie być, czyli stajemy o włos, konfrontujemy się z możliwością zamknięcia redakcji, czy też zamknięcia całego medium, jak było w przypadku publicznego radia niemieckiego Radio Multikulti w 2008 roku w Berlinie. Od pewnego czasu jakby dachowa organizacja Rundfunk Berlin-Brandenburg tkwiła w dużych problemach finansowych i w jakimś czasie okazało się, że jedna z firmy, właśnie, że możesz to uzupełnić lepiej niż ja. W jakimś czasie okazało się, że jednak będzie musiała jedna z anten zostać zlikwidowana i spadło, że tak powiem, na nas, czyli na Radio Multikulti, czyli na program, który był tworzony przez szereg różnojęzykowych redakcji. I wracając do tego pytania, jaki rodzaj kryzysu, no myśmy byli w obliczu takiego kryzysu właśnie być albo nie być, bo nie wiedzieliśmy do końca, czy w przyszłym roku zostaniemy przyjęci przez inną rozgłośnię, czy będziemy nadal nadawać, w jakiej formie i tak dalej. To jest jakby jeszcze kryzys nad kryzysami, bo jeśli dziennikarz wie, że za 3-4 miesiące, za pół roku może w ogóle nie nadawać w tej redakcji, możemy pozbierać manatki, no to jest jakby jeszcze inny rodzaj kryzysu niż to, jak wymieniło się, że w Lipsku strajkują
kolejarze,
tak? I MDR ma z tego powodu kryzys. No to jest, to mogłem powiedzieć, to jest kryzys, który przekłada się na sposób później relacjonowania.
Jacek Tyblewski, szef redakcji właśnie polskiej Radia Multikulti. Także właśnie rozpoczęliśmy od pytania, jakie są nasze wspólne doświadczenia z kryzysem jakby w redakcjach. Tak? I tu Tomek wystąpił z przykładem waszej redakcji. Może chcesz...
Znaczy ja jeśli chciałbym uzupełnić, bo zapewne Tomek wszystko już powiedział, ale może ten kryzys wynika, to jest właściwie głębszy kryzys mediów publicznych w Niemczech, który wynika z ich struktury historycznej, powstałej w sumie w latach 70-tych, 80-tych, takiej struktury, która dla mnie jako młodego dziennikarza była zawsze no, z punktu widzenia trochę z polskiej perspektywy godna pozazdroszczenia, ponieważ no, wyjątkowo dobrze wyposażone o stałych wpływach wielkie instytucje medialne prezentowały się na tym rynku niemieckim również w takiej dość, powiedziałbym, komfortowej sytuacji wstrzemięźliwego traktowania je przez polityków. Nie będę twierdził, że tam nie ma wpływów politycznych, bo wiemy, że jest inaczej w różnych zarządach i innych gremiach, ale jednak ci politycy byli wstrzemięźliwi w wykonywaniu jakiejś takiej bezpośredniej presji i zawsze znajdowały się w programach prezentowanych przez te media, znajdowało się miejsce na taką zupełną niezależność, na bardzo daleko idący dystans do wszystkiego, co polityczne, we wszystkich mediach, niezależnie od jakby zabarwienia poszczególnych tych domów medialnych, czy to Bayerischer Rundfunk tam ze zrozumiałych powodów bardzo chadeckie wpływy, czy też tam Radio Bremen, gdzie bardziej SPD-owskie, czy Westdeutscher Rundfunk, również bliższe socjaldemokracji. Ale ta struktura nie mogła trwać w nieskończoność. Tak? I teraz jest sytuacja, w której poszczególne te domy medialne, czy też rozgłośnie publiczne, każdy land ma taką swoją, mogą oszczędzić parędziesiąt milionów euro, a niektórzy nawet paręset milionów euro. I to oczywiście odbija się przede wszystkim na tych najmłodszych pracownikach tych instytucji, czy tych mediów, bo oni są wolnymi strzelcami. I tam redukuje się, czy zagęszcza ich pracę, bądź redukuje się te miejsca pracy, czy zresztą regularność takiej współpracy. No i trafia również te rozgłośnie, które są najbardziej oddalone od takiego mainstreamu i właściwie, i tu jest też dyskusja w mediach publicznych, i właściwie są zadaniem tych mediów publicznych. Ich organizowanie byłoby głównym zadaniem mediów publicznych, czyli organizowanie tego, czego nie załatwiają media komercyjne, bo przecież naszym zadaniem nie może być rozrywka najtańsza, jaka jest i najlepiej się sprzedająca, tak? Albo nie powinna być wyłącznie ta rozrywka, tylko w jej cieniu bądź ciągnięte przez tę rozrywkę powinny być programy, nie wiem, ambitne, kulturalne, trafiające do jakby w takiej perspektywie lotu ptaka na społeczeństwo, do marginesu tego społeczeństwa, czy do małych grup zainteresowanych, ale również płacących abonament.
No i tak zwana misja.
Czyli tak zwana misja.
Bo chciałbym się tu skoncentrować jakby na samym kryzysie. Tak? W jaki sposób wam się udało przezwyciężyć ten kryzys?
Jeśli nie od nas zależało.
Znaczy ja byłbym bezczelny i powiedział, że udało nam się, bo robiliśmy dobry program, który inni również chcieli mieć po rozwiązaniu Radia Multikulti, krótko mówiąc. I taka też była sytuacja, ale nie będę... Ale to oczywiście nie był jedyny nasz argument. Naszym argumentem przypadkowo było również to, że Rundfunk Berlin-Brandenburg wcześniej już miał za sobą taką dietę, bo musiał zaoszczędzić parędziesiąt milionów. W związku z tym już dopasowaliśmy struktury do tej sytuacji w mediach, jaka istniała, a Westdeutscher Rundfunk miał jeszcze przed sobą tę dietę. W związku z tym oni kupili program, którego w tej cenie nie byliby w stanie zrealizować. Ten kosztowałby ich wielokrotność tego, co my im oferowaliśmy, tak szczerze mówiąc. Dzisiaj oni rozwiązują już te dopasowują się do nas, ale tak udało nam się przetrwać jako strukturze. I to nie jest tylko polska redakcja, bo ta struktura to jest parę redakcji obcojęzycznych i redakcja muzyczna. Część tego jest produkowana w Berlinie.
Tak to było. Dla Państwa niewtajemniczonych wyjaśnię, że konstrukcja jest taka, że program polski przeznaczony dla Polonii jest produkowany w Berlinie, a emitowany w Kolonii z Westdeutscher Rundfunk.
Emitowany jest w Berlinie, Brandenburgii, północnej Adrenii Westfalii, tak. I w Bremie na terytorium Dolnej Saksonii, ale część tych programów, bo to nie jest tylko polski program, to jest też hiszpański, grecki, arabski i rosyjski oraz muzyczne. Część jest również emitowana przez całą Dolną Saksonię, przez program NDR.
Tak. Także tu mamy jakby, to wydaje mi się, że to jest ważna konstatacja, że jednak jakość produktu jest też bardzo ważna, tak, przy wychodzeniu z kryzysu, bo jeżeli moja redakcja miała też podobny problem, tak, też staliśmy nad przepaścią i mieliśmy zostać zlikwidowani. No i pierwsze, co postanowiliśmy zrobić, to po prostu robić naprawdę bardzo dobry program. Po to, żeby nikt nam nie zarzucił, że to jest produkt, który nie warto wspierać. Tak, no. Także to mi się wydaje, jest, pomimo wszelkiej frustracji, tak, na zasadzie, że i tak nas nie chcą, i takie były głosy, ale wszystko jedno, czy my robimy super program, czy do niczego, i tak nas zamkną, więc po co będziemy się wysilać, tak? Nie, jednak to jest, uważam, że...
I to jest, jednak, chyba, i to, jest to, co nas łączy, zdaje się, tak. Bo to jest ta najbliższa walka wewnątrz redakcji, która też na walkę nie może wyglądać nigdy, ale to jest właśnie walka o motywację ludzi, którzy z nami jakby mogą pociągnąć tę sytuację i przejść przez te wszystkie rafy. To było największym wyzwaniem.
Ja mam pytanie. Nie chciałbym, żeby tylko Państwo zostali skonfrontowani z bardzo specyficznym problemem naszych dwóch redakcji, ale mimo wszystko chciałbym, jeśli można do tej dyskusji coś dorzucić. I właśnie to jest pytanie do Was, jako szefów redakcji. Czy były takie momenty, w których czuliście się bezsilni, że wiecie, że z tej redakcji o własnych siłach nie wyciągniecie z tego kryzysu? Że właściwie możecie miesiąc teraz przeczekać, możecie nam powiedzieć, słuchajcie, sytuacja jest taka i taka, ale nie wiemy. Po prostu od nas teraz to już nie zależy. Być może od, nie wiem, tam lipca nie będzie nas na antenie, czy tam w internecie, czy gdziekolwiek indziej. Nie?
No oczywiście, że były takie momenty, że człowiek czuł się bezsilny, bo zdawaliśmy, na pewno z Jackiem było tak samo, że zdawaliśmy sobie sprawę, że od nas tak naprawdę niewiele zależy, tak, że to jest tylko jakaś cząstka ważna, ale mimo wszystko cząstka. Dlatego starałem się i na pewno Jacek tak samo być też uczciwy wobec moich ludzi, tak, i mówić im jak jest, tak, nie robić im żadnych nadziei, ale też jednocześnie gdzieś też nie przesadzać z tym pesymizmem, tak? To, jakoś się udało, jak to było u Ciebie, Jacku?
Ja nie miałem wrażenia bezsilności, ale miałem świadomość, że nie jestem w stanie sfinansować tego projektu z własnej kieszeni. Ale wydawało mi się, że do końca będę wiedział, z kim rozmawiać przynajmniej, zanim biała flaga zostanie wyciągnięta. Zresztą widziałem, że ty również do końca wiedziałeś, z kim jak dbać o to, żeby szukać tej najlepszej drogi. No, my pracujemy przecież w mediach. W sumie między nami w sytuacji komfortowej, ponieważ w Niemczech taki proces jak zamknięcie redakcji trwa miesiącami, a nawet latami, więc to nie jest tak, że z dnia na dzień ktoś zapuka i powie, panowie, gasimy światło. Tak? To nie jest ta sytuacja. W związku z tym ja takich dramatycznych chwil nie pamiętam, mam krótką pamięć po prostu.
Dobrze, czy jeszcze Państwo mają jakieś doświadczenia tego?
Tu padło z Pana ust słowo, że mieliśmy dobry program. Ja do Panów, ponieważ ja sam nie siedzę w redakcji, ale mam z wieloma do czynienia. Czy możecie Panowie określić, co to znaczy dobry program? Bo są jakby dwa aspekty tego. Dobry program, czyli misyjny, ambitny, a drugi to tak zwana oglądalność, słuchalność, czyli ten element ekonomiczny, prawda? Co to jest dobry program?
To znaczy taki, akurat mamy szczęście, że pracujemy pod dachem radiofonii publicznej, która jest w trochę innej sytuacji niż w Polsce. No Polska to jest dla nas kompletna egzotyka. Jeżeli przyjeżdżamy tutaj i włączamy telewizję publiczną i widzimy cały czas reklamy. To jest egzotyczne. Tego nie wiem, czy gdzieś indziej w Europie coś takiego istnieje. W każdym razie...
We
Włoszech, tak. W każdym razie jakby ta oglądalność nie jest takim fetyszem. Ona się liczy, owszem, oglądalność, słuchalność, ale nie jest jakby tym wyłącznym kryterium, nokautowym, byśmy powiedzieli, tak.
Znaczy dla pewnych programów i w pewnych pasmach jest, ale w cieniu tych pasm i tych programów mogą istnieć różnie rozumiane misyjne elementy.
Tak, aczkolwiek to tutaj też troszkę sobie zaprzeczę, jednak decydującym elementem, który skutował, była ogromna klikalność. To znaczy, no, udało nam się w pewnym momencie wyjść w ogóle na pierwsze miejsce spośród wszystkich 30 redakcji Deutsche Welle, czyli przebiliśmy takich potentatów jak program angielski czy niemiecki i przez rok utrzymywaliśmy się na pierwszym miejscu. No, w związku z tym, no, to był już taki argument, który miałem jakby w pogotowiu, że gdyby poszło na noże, tak, to ja pójdę do polityków i powiem, przepraszam bardzo, tu jest statystyka, tak? Jak można zamknąć redakcję, która jest
najlepsza, znaczy ma najmniejszą klikalność. Także myślę, że to był jeden z takich elementów, który nas uratował. Rzeczywiście.
Mogę coś dodać do tego? Właśnie a propos do tego pójścia do polityków. Pamiętam w przypadku zamykania Radia Multikulti, to pójście do polityków niewiele nam pomogło.
No to nie ma gwarancji. Polityka nie ma bezpośredniego wpływu na kształtowanie tej oferty programowej w rozgłośniach publicznych. Nie.
Tam,
że
nie,
może w Niemczech nie ma. Ja cały czas odnoszę się do naszej sytuacji, do sytuacji w Niemczech.
Niezależność mediów od polityków w Niemczech jest cały czas, a przynajmniej jest chroniona. Czy ona jest, czy nie, to jest jeszcze inna kwestia. Więc tam to nie do końca tak wyszło. Być może faktycznie w Polsce pójście do polityków, zrobienie więcej szumu, więcej by pomogło. No ale w Niemczech jednak nie.
Ale raz by pomogło, do wyborów by pomogło, więc to jest właśnie ten problem. Ale jeśli chodzi o ten dobry program, w waszym przypadku, ze względu na to, że jesteście w internecie i tam wszystko jest za przeproszeniem mierzalne, to da się sprawdzić. W naszym przypadku jest to trudne, sprawdzenie słuchalności tego pojedynczego programu, przepraszam, koszt sprawdzenia tej słuchalności przekraczałby budżet roczny naszej redakcji, tak się obawiam, dlatego nikt tego nie zrobił dotychczas. Mierzona jest słuchalność całego programu, a nie naszej audycji, czy tych audycji, które my przygotowujemy w całym programie. Ale programu trzeba posłuchać, żeby powiedzieć, czy on jest, czy to jest, funkcjonuje w jakiejś zwartej, w jakimś zwartym systemie logicznym, który jest czytelny dla słuchacza, szanuje tego słuchacza, szanuje jego przyzwyczajenia, ale jednocześnie oferuje, daje mu pewne nowości, jest inspirujący, nie jest zbyt trudny i tak dalej, dopasowuje się do porem i wszystkie te historie. To trzeba po prostu posłuchać. To jest moja subiektywna ocena, ale jest jeszcze jedna, mniej subiektywna, to jest jakby taka sytuacja na wewnętrznym rynku. To jest jakby marka w pewnym sensie, tak? Jeśli inna rozgłośnia wie, że ta audycja jest produkowana i chce tą audycję, uważa ją za wartościową, znaczy bierze ją jakby na swój, do tego swojego składu, no to znaczy, to jest jakiś sygnał, że to są audycje, które mają wartość na tym rynku medialnym, których marka jest dobra. Znaczy to jest taka, powiedziałbym, troszeczkę zobiektywizowana perspektywa, jeśli chodzi o jakość. Tu też można się spierać, no bo oni z różnych powodów mogą to chcieć, tak? My nie znamy tych wszystkich motywacji, ale coś takiego również istnieje.
Tak. Może rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, że ja z punktu widzenia tej egzotyki polskiej troszeczkę wychodzę, bo ideałem byłoby dobry program misyjny ze świetną oglądalnością, prawda? Co jest bardzo trudne. Ale to, o czym pan powiedział w tej chwili, że jest kupowany, jest akceptowany na rynku, to znaczy, że dobry. Tutaj u nas to często jest tak, że im gorszy, tym, no tak jak społeczeństwo, im gorszy program, tym jest lepszy. I to jest jakiś paradoks kompletny. Już nie mówiąc o tym, że o tej misyjności tutaj się zapomniało kompletnie, że są propagowane takie wzory, że to jest jakaś masakra. Ja wiem, że jak starzec się wypowiadam, ale jest tym prawda.
Jestem zatroskany trochę, bo tak wydaje mi się, że takie uogólnienie tak silne jest. Są takie przykłady zapewne, ale czy...
Znaczy ja może powiem...
Świat jest aż tak zły.
Wczoraj na naszych warsztatach był taki wątek, który był bardzo, że tak powiem, kontrowersyjnie dyskutowany, to znaczy to była ściągalność abonamentu w Polsce. Tak? Jako odpowiedź na pytanie, dlaczego jest tyle tych takich, można powiedzieć, płytkich treści, a nie ambitnej misji. No i to był jeden z takich ważnych wątków. No, można pewnie też długo na ten temat dyskutować, ale tu mamy w Polsce niestety do czynienia z pewnego rodzaju patem, ponieważ ta ściągalność jest na bardzo niskim poziomie abonamentu, więc telewizja musi się koncentrować na zarabianiu pieniędzy. Tak jak każda stacja komercyjna praktycznie. No natomiast polityka nie jest zainteresowana zmianą status quo, ponieważ ustawa o audiowizualnej wizualnej no, leży w lodówce parlamentarnej od miesięcy, jeśli nie od lat. No i tutaj teraz już szczególnie trudno sobie wyobrazić, że cokolwiek się zmieni.
Sam czasami jak proponuję materiały telewizyjne, to wiem, z jakimi czasami odpowiedziami się spotykam, jakie materiały mogą, jakie nie mogą pójść. Ale jak to jest w przypadku właśnie w polskich mediach, bo Pan wspomniał ten czynnik gospodarczy, czy też klikalności, oglądalności, jak redakcje argumentują, że odrzucają Pana propozycję materiału? Najczęściej właśnie tym, że właśnie to nie pójdzie, bo to mała oglądalność, bo to temat dla specjalistów, czy właśnie...
To jest bardzo pytanie, ponieważ na ogół takiej odpowiedzi nie ma. Albo akceptują, albo nie akceptują. I w moim wypadku jest tak, że ja raczej nie działam na zamówienie, tylko ja wychodzę z inicjatywą. Ja przynoszę temat, ja realizuję coś, pozyskując finanse na produkcję z różnych źródeł, i przedstawiam. Na ogół odpukać, no jest to akceptowane. Także to jest, mniej więcej tak wygląda.
A jest oddźwięk przy na przykład niskiej oglądalności? Jakaś kolaudacja postprogramowa, czy coś takiego?
Znaczy, no, że jest liczona niestety też oglądalność. Podam przykład TVP Kultury, która jest niby stacją misyjną. W tej chwili coraz więcej reklam jest, ponieważ są dodawane w pakiecie do programu pierwszego, drugiego i są dodawane. Natomiast ja wiem, że ja realizuję program, na przykład reportaż z festiwalu teatralnego, między innymi tutaj z Kontrapunktu ze Szczecina. I w momencie, kiedy ja to realizuję, ja wiem, że redakcja to kupi, ale redakcja nie ma na to pieniędzy, że oni potrzebują, ale oni nie mają pieniędzy. Więc ja szukam pieniędzy, ja realizuję program i oddaję im za symboliczne 100 zł na przykład sprzedaję program.
A przy infrastrukturze, sprzęcie TVP czy własny?
Nie, własny.
Czyli Pan gotowy produkt oddaje?
To znaczy nie całkowicie, bo ja wynajmuję i sprzęt, i ludzi, i realizuję program.
Ale TVP dostaje od Pana kasetę?
Dostaje gotowy program, tak. Gotowy, absolutnie gotowy. Do emisji.
Mam pytanie do Panów w zasadzie, czy można w ogóle porównywać systemy publiczne i prywatne mediów w Niemczech z Polską? Czy można odnosić takie, że tak powiem, zestawiać to, bo bardzo często nawet w rozmowach tutaj się takie łatwe zestawienie z polskiego rynku mediów do niego. Chciałbym bardzo nie usłyszeć, czy takie zestawianie w ogóle jest na miejscu i czy porównywanie polskiego rynku 1:1 z niemieckim w ogóle ma sens?
1:1 moim zdaniem nie, absolutnie nie. Podam tylko krótko jedną liczbę. Radiofonia publiczna w Niemczech, czyli ARD i CDF, dysponuje rocznie sumą rzędu 8 miliardów euro. To są wpływy z abonamentu. To są olbrzymie pieniądze i też nie oszukujmy się, ta struktura też jest... przypomina mi moment w niektórych landach Bizancjum. To są bizantyjskie pieniądze i też bizantyjskie struktury. I ściągalność abonamentu jest na poziomie 99%. Tak, podczas gdy w Polsce tam w różnych fazach było, jest od 15% do 40%. Także to jest olbrzymia dysproporcja, która owocuje jak też no, zupełnie innymi możliwościami, jakie ma radiofonia publiczna w Niemczech i telewizja czy radio publiczne w Polsce. Także to krótka odpowiedź.
To trzeba podpisać, tylko my mówimy w tej chwili o sytuacji, ale fatalna różnica jest w skutkach tej dyskrepancji, dlatego że w Niemczech te media publiczne rzeczywiście są kulturotwórcze. To znaczy regionalne ośrodki rozgłośnie różnego rodzaju wspierają w tym sensie, że emitują ich dzieła i teatry, i opery, i orkiestry symfoniczne. One mają tam swoje, one istnieją w tym swoim medium. One stają się jakby elementem tego życia kulturalnego w regionie, w poszczególnych landach. Dzięki temu, że ośrodki zarówno w telewizji, jak i w licznych, bo tam RBB ma na przykład 6 programów radiowych, tak? W różnego rodzaju, w różnych profilach programów radiowych jest w stanie jakby medialnie obsługiwać scenę kulturalną danego regionu. I to jest moim zdaniem, to jest właśnie ten piękny efekt działalności, może trochę nad wyraz przefinansowanego jakby medium, ale to jest... To jest właśnie to, co my z tego mamy. Tak? Istnienie tych instytucji kulturalnych, dostęp do nich, wiadomość o nich, to edukacyjne ich znaczenie, czy ich oddziaływanie. I to jest to, czego mi bardzo brakuje w kraju, czego mi bardzo w Polsce brakuje. To jest właśnie w ten sposób kończy się istnienie jakby kultury poza, powiedzmy, Warszawą i Krakowem. No przepraszam, to nie tak zupełnie jest, bo Szczecin jednak istnieje i tu rozumiem, że wszyscy potrafimy czytać i pisać też, ale chodzi o rzeczywiście jakieś takie życie kulturalne. Nie wyobrażam sobie tego życia kulturalnego na tym poziomie, na którym ono dziś istnieje w Niemczech, bez mediów publicznych, no tak funkcjonujących, jak one funkcjonują.
Tak, też jest, pod tym podpisuję i też uważam, że to jakby tam to nadinwestowanie, czy doinwestowanie mediów publicznych jest mniejszym złem niż ten efekt odwrotny. Tak? To lepiej, żeby te media publiczne miały więcej pieniędzy i wspierały jakby te kwitnące kulturalne krajobrazy, niż walczyły o widza metodami czysto komercyjnymi, po to, żeby się jakoś utrzymać, tak, i sfinansować misję. Myślę, że jest jeszcze drugi aspekt, który nie pozwala na takie porównywanie jeden do jednego. To jest też sama struktura. Tak? Niemcy mają strukturę federalną, w związku z tym tam jakby siłą rzeczy tym kośćcem struktury mediów publicznych są regiony. To znaczy, często uczestniczyłem w takich różnych właśnie próbach nawiązania współpracy między polskimi a niemieckimi mediami i zawsze polscy koledzy dziwili się, że nie mogą napisać na przykład albo pisali do dyrektora programowego ARD w Hamburgu i dziwili się, że dostawali odpowiedź z jakiejś stacji, na przykład z Lipska. Dlatego, że dyrektor programowy ARD w Hamburgu jest tylko wykonawcą woli 16 stacji regionalnych. Tak? I on jest tylko koordynatorem. Natomiast tak naprawdę jakby radiofonia publiczna składa się z tych, czy jest ona przez tych 16 książąt i księżniczek, czyli prezesów tych stacji ARD. Wyjątkiem, tutaj otwieram nawias, jest CDF, który jest stacją ogólnoniemiecką jeśli chodzi o radio, to Deutschland Radio, która jest też ogólnoniemiecką, zamykam nawias. Tak? Ale to jest właśnie bardzo taka niemiecka specyfika, wynikająca ze federalnej struktury państwa.
To prowadzi do dbałości, to trzeba też powiedzieć to są te duże księstwa, takie w sensie politycznym, administracyjnym, ale również widoczne w tym krajobrazie medialnym. Każdy z tych krajów dba oczywiście o to, by jego radiofonia była w odpowiedni sposób rozwinięta. To byłoby jego jakby oznaką, nie wiem, może nie siły, ale funkcjonowania tego kraju, tak? Autonomicznego działania tej jednostki administracyjnej. Bo tego w Polsce być nie może, no bo inny jest ten podział administracyjny.
Tak, ale też wydaje mi się, że to jest też taki bardzo pozytywny przykład tego, jak ważne są regiony, też nie tylko dla kultury, ale w ogóle dla funkcjonowania demokracji. Jak ja słyszę tutaj, bo takie pomysły się jawiają, żeby zlikwidować na przykład oddziały regionalne Telewizji Polskiej, to włosy mi stają dęba, no, dlatego że to jest de facto zamach na demokrację. I wiemy przecież wszyscy, że nas bardziej interesuje to, co się dzieje tutaj wokół nas, na najbliższej ulicy, niż to, co
jacyś tam politycy w Warszawie się kłócą, tak? To jest też istotne, ale dla większości z nas im bliżej, tym to nas bardziej obchodzi. Dlatego też media regionalne są takie ważne, tak? Obojętne, czy gazeta, czy telewizja.
Przy czym my jesteśmy wychowankami takiej myśli, że media w systemie demokratycznym nie powinny być wyłącznie mediami komercyjnymi, bo są również inne opcje, tak? To są inne zdania na ten temat, że ja jest inny, jednak jestem zdania, że te media publiczne powinny istnieć i powinny być rzeczywistą alternatywą do komercyjnej radiofonii i telewizji.
Tak, też się podpisuję. Pod
rozumiem, że w Polsce jest raczej taka dyskusja, która po co nam to, po co ten abonament, przecież to funkcjonuje tak i tak, tak? TVN działa i to wszystko to, i programy publicystyczne, i ta misja tam jest, i polityka, i wszystko w tym widzimy, ale obawiam się, po co płacić, skoro to i tak nam dają. Trochę reklam obejrzę, będzie nam można.
Dobrze, czy mają Państwo może jeszcze jakieś inne przykłady kryzysu z własnego podwórka?
Myślałem, że jesteśmy w kraju kryzysu, a tutaj...
to w mediach przynajmniej. To może zapytam troszkę inaczej. W jaki sposób, jakie są Państwa doświadczenia ze współpracą z niemieckimi partnerami? Czy mają Państwo jakieś doświadczenia? Jak to wygląda?
Ja akurat prowadzę taki portal komentarzy, który dostaje od Pana teksty, więc mogę powiedzieć, że mam doświadczenie, żeby się podlizać to. Tak ogólnie. Ale już tak mówiąc ogólnie, to powiedzmy, mając też wiedzę, jak współpraca wygląda, to zupełnie gdzie indziej inaczej, to współpraca z Niemcami akurat wygląda bardzo dobrze. Czasami gorzej na pograniczu, powiedzmy na Dolnym Śląsku, wygląda współpraca z Czechami, co jest dziwne. Można powiedzieć, że ta współpraca z mediami niemieckimi czy dziennikarzami niemieckimi wygląda nawet lepiej niż współpraca z dziennikarzami czy redakcjami czeskimi. Tak dla porównania, oczywiście tak generalizuję trochę, ale to nawet wielu wydawało się dziwne, bo jednak można było pomyśleć przez chwilę, że z Czechami powinno pójść lepiej, bliżej, szybciej, ale mówią ludzie, którzy podejmują tę sytuację, że to tylko takie wyobrażenia, a rzeczywistość jest właśnie inna i ta współpraca z Niemcami wygląda lepiej.
Ja jeśli mi wolno, chciałbym trochę powiedzieć, jak wygląda z perspektywy Niemiec współpraca z polskimi rozgłośniami. Ja mogę tutaj mówić o radiu publicznym i telewizji. Ona jest bardzo trudna właśnie ze względu na tą różnicę struktury, bo ty wspomniałeś o tym kierunku akcja w Polsce, reakcja z Niemiec. Mamy bardzo często do czynienia z akcją w Niemczech i reakcją w Polsce. Ona bywa bardzo niewystarczająca, dlatego że regionalne rozgłośnie...
Albo bywa, że w ogóle jej nie ma.
Albo w ogóle jej nie ma, albo z różnych względów politycznych akurat nie sprzyja jakby taka współpraca programatyce większości w zarządzie, czy też rządzących w regionie. I albo czasem odnoszę, czasem mam takie wrażenie, że często strona polska obiecuje sobie coś po tej współpracy, co nie jest możliwe, to znaczy pewien zysk wręcz, bądź jakąś taką współpracę na płaszczyźnie komercyjnej, ale nie bardzo wie, w jaki sposób na antenowo obsłużyć tą współpracę. Tak bym powiedział. Taki przykład sobie pozwolę podać. Nie wiem, czy to wolno protokołować. Na przykład współpraca Rundfunk Berlin-Brandenburg z Radiem Zachód. Ona miała znamiona wszystkich tych zjawisk, które tam pojawiały się, wszystkie zjawiska, o których w tej chwili mówiłam, bo różny skład zarządu i kierownictwa tej rozgłośni, i ona latami ta współpraca funkcjonowała bardzo dobrze, organizowana razem festyny, na które przychodziły naprawdę tysiące, by nie powiedzieć dziesiątki tysięcy tam mieszkańców Lubuskiego i Brandenburgii i okolicznych województw i landów. To w pewnym momencie przestało być satysfakcjonujące dla strony polskiej, bo przecież Radio Zachód musi generować jakiś wpływ, tak, ze względu na to, że nie ma abonamentu, to znaczy powstał taki pomysł, żeby na antenie RBB sprzedawać również w jakichś pakietach reklamy, które mogłyby, tak, reklamodawcy mogliby współpracować ze sobą. I to okazuje się nierealne. Na to nie ma zapotrzebowania w Niemczech. To troszeczkę zniechęca stronę polską do takiej współpracy, bo ta współpraca z zachodnim, bogatym sąsiadem przecież powinna nam przynosić jakiś taki namacalny zysk policzalny, tak, a nie tylko antenowy, a nie tylko wizerunkowy. A to z tym przełożeniem na środki jest trudne. A poza tym jest jeszcze taka kwestia dotycząca stosunku do środków publicznych. My akurat jesteśmy w tej chwili w sytuacji, kiedy nasza intendantka, nasza szefowa jest zdania, że rezygnujemy ze wszelkich środków, które pachną polityką. To znaczy nie zgadza się nawet na finansowanie elementów programu z funduszów europejskich, bo przecież tam też w sumie partie współdecydują o tym, jak te programy powstają, czy też kraje. Bardzo trudno jest nam przekonać kogokolwiek, no w sumie to jest tylko w sferze infrastruktury dopuszczalne są jakieś kooperacje finansowane, czy jakieś działalności finansowane ze środków tak zwanych publicznych. Ta osoba jest bardzo radykalna i twierdzi, że te publiczne środki są dla dziennikarza skażone. Nie możemy po nie sięgać. Jak to owocuje we współpracy polsko-niemieckiej? Dla większości rozgłośni ta współpraca z partnerem z Niemiec jest, powinna być kluczem do środków unijnych. A my niestety nie możemy w tym pomóc, ponieważ jakby odrzucamy z zasady korzystania z tych środków unijnych. I stąd trudności we współpracy nadgranicznej. Ale ja muszę powiedzieć, wasza siedziba jest w Bonn, więc bliżej granicy holenderskiej i niemieckiej, ale słyszałem, że tam też to tak różowo nie wygląda, jeśli chodzi o współpracę regionalnych ośrodków radiofonii i telewizji publicznej.
Znaczy akurat Deutsche Welle jest, mamy w tej chwili nowego prezesa, czyli intendanta, który przyszedł z prywatnej telewizji, więc dla niego pozyskiwanie środków na zewnątrz nie jest takim tabu jak dla innych. Ale z innych stacji ARD podobne pozycje. Tu uchylę rąbka tajemnicy, na przykład nasz trójstronny projekt Sąsiedzie, co słychać, który robimy razem z MDR i z Telewizją Polską. Tutaj też MDR był sceptyczny, jeśli chodzi o pozyskiwanie pieniędzy, nawet z Fundacji Polsko-Niemieckiej, tak? Dlatego, że jakby z ich perspektywy to też jest jakieś niebezpieczeństwo uzależnienia od polityki. Także tutaj z tym, że wiadomo, że taka stacja jak MDR, która dysponuje rocznym budżetem 650 milionów euro, może sobie pozwolić na taką niezależność, tak? Natomiast RBB i Deutsche Welle to są ci najbiedniejsi kuzyni w ramach
RBB. Radio Bremer chciałem zauważyć.
Jeszcze Radio Bremer. To jest ta biedota, że tak powiem, ta erdowska. No to już wiadomo, my nie zawsze, nie do końca sobie możemy pozwolić na taką niezależność. Ale myślę, że tu wracamy do naszego poprzedniego wątku, że jeżeli jest kasa, jeżeli jest zapewnione finansowanie publiczne, w tym wypadku z abonamentu, no to możemy sobie pozwolić na niezależność. Natomiast jeżeli nie ma tej kasy, więc pojawia się problem. Czy uzależnienie od reklamodawców, czy uzależnienie od sponsorów, którzy też mają jakieś swoje marzenia na temat, no, że tak powiem, tego, co otrzymają za swój wkład. Dobrze, czy są jeszcze jakieś, może w takim razie...
Mają... Ja mam takie przyjęcie. Tak. My rozmawialiśmy o kryzysie, za przeproszeniem, u nas, ale ja odnoszę wrażenie, że to nie są kryzysy tak naprawdę w kontekście tego, co odbieram w mediach polskich. Czy nikt z Państwa nie ma takiego doświadczenia, tak nie potrafiłby opisać takiej sytuacji, w której nie wiem, istnieją w tej stałej kryzysowej sytuacji, w której istnieją polskie media?
Z
tutaj wprowadzony. Po prostu jest stały kryzys, wszystko jest dobrze, tak? To tak, tak, tak to już tak powinno być.
To znaczy, jak pan wcześniej wspomniał o tym, że to jest, to dla mnie jest pewna egzotyka, że odmówić na przykład burmistrzowi, który na przykład u mnie w gazecie chciałby reklamę wykupić, na przykład świąteczne życzenia, tak? Raz do roku albo dwa razy do roku, to dla mnie na przykład jest egzotyka. Że nawet, no, na pewno w pana tutaj w rozgłosie nie byłoby mowy o czymś takim, tak? Bo tak zrozumiałem
pana. Czy te burmistrz nie wpadły na ten pomysł w ogóle, żeby no coś tam. Ale to jest co innego, są rozgłośnie, to jest, są media publiczne jednak. Bo jeśli mówimy o pana prasie, no to jest już, to jest inna bajka zupełnie.
Tak, bo to już nie są raczej media publiczne. Co innego jest, to jest biuletyn, pewnie są takie biuletyny wydawane przez urzędy, prawda? Co innego prasa jako prasa, tak, tak, w rozumieniu tak, ustawy o prawie prasowym.
Tak, ja myślę, że tu nie byłoby problemu, gdyby burmistrz, nie, nadburmistrz kolonii wykupił sobie...
Znaczy byłby problem natury politycznej. Pojawiłoby się pytanie.
Przepraszam, czyli do mikrofonu. Tak, że teraz mówimy do mikrofonu.
Pojawiłby się problem natury politycznej. Pojawiłoby się pytanie, czy burmistrz może wydawać publiczne pieniądze na życzenia dla mieszkańców za pośrednictwem prasy. I to pewnie w tej prasie byłoby nagłaśniane również, mam nadzieję.
Ale to byłby już polityczny problem tego burmistrza. Dobrze. Ja może streszczę. Wczoraj było więcej przykładów takich kryzysów w polskich mediach. Był kolega z Telewizji Polskiej, który się właśnie tutaj też żalił, że no praktycznie wszystko to jest komercja. Poza tym to, o czym mówił Bogdan, że dziennikarze zamiast zajmować się robieniem dobrego programu, zajmują się w pierwszym rzędzie poszukiwaniem sponsorów, co jest w ogóle postawieniem jakby tego etosu dziennikarskiego na głowie, no, bo od tego są ludzie od marketingu, a nie dziennikarze. Tak i na zasadzie to, o czym mówiłeś, Bogdan, to dla nas z kolei brzmi absolutnie egzotycznie, także zgłaszasz jakiś temat czy film do stacji, po czym musisz sam znaleźć sponsora, który ci zapłaci za ten film po to, żeby Telewizja Polska mogła go kupić,
raczyła
kupić za symboliczną cenę.
Ja podam taki przykład. To znaczy ja czasem odnoszę... Czy ja muszę coś wcisnąć?
Tak, czerwona lampka musi się palić.
Tak. Odnoszę czasem wrażenie, że nikomu na niczym nie zależy. Podam taki przykład sprzed lat. Pamiętacie Państwo historię ataku na szkołę w Biesłanie? Głośna sprawa. Z tego działem nikt się nie odważył tam pojechać. Ja zorganizowałem to, pojechałem, zrobiłem tam dwa materiały. Właściwie one były wyemitowane, ale z łaski. Możemy, nie musimy. Mało tego, telewizja kupiła to, wzięła wszystkie prawa. Ja do tego nie mam żadnych praw i nie wykorzystuję tego nawet w taki sposób, że na przykład w rocznicę czy przy podobnych sytuacjach. Przecież to jest samograj. To leży gdzieś na półkach, nikogo to nie interesuje. To samo było z wojną, robiliśmy materiał o wojnie rosyjsko-gruzińskiej. Powstał film, 60-minutowy dokumentalny film. Nawet teraz film jest, licencję ma chyba telewizja tylko, natomiast teraz wobec tego kryzysu na Ukrainie, no to nic lepszego jak taki film pokazać. Nie ma, no gdzieś leży i nikt jakoś nie interesuje się tym. I to jest, moim zdaniem, to jest takie dosyć charakterystyczne podejście, że właściwie tam nikomu na niczym nie zależy. Może ja znowu generalizuję to wszystko, tak jak już pan powiedział, ale to jest...
No wie pan, no jeżeli ja się odważam, ja tam byłem dwukrotnie aresztowany, gromi więzienie, mało tego, ja miałem takie materiały, że ja mogłem zaszkodzić wielu ludziom. Ja się zastanawiałem, czy te materiały w ogóle wyrzucić. Byłem śledzony, byłem przesłuchiwany. Materiały przemycałem, drogą okrężną latałem po całej Federacji Rosyjskiej, żeby nie być na lotnisku międzynarodowym. I ja te materiały przywiozłem. I to nikogo nie zainteresowało, a tutaj w redakcjach wiem, że wysyłali dziennikarzy. To każdy powiedział, co ja? Ja mam głowę nadstawiać, a po cholerę mi tam. Kaukaz, co mnie to chodzi?
Ja chciałem dopytać tutaj, czy nie jest to też kwestia pewnego, nie wiem jak to nazwać, by tak górnolotnie nie zabrzmiało, edukowania publiczności i też nas, mediów, dziennikarzy. Mam wrażenie, że ostatnio jakby w Polsce publiczność, słuchacze, publiczność przyzwyczaili się do tego, że właściwie my w wielu miejscach nie korespondentów i że możemy bazować na tym, co daje nam dzisiaj struktura bardzo zinternetowana światowa. Bardzo prosty przykład. No w Berlinie nie ma już w ogóle korespondentów piszących, oprócz Jacka Lepiarza z Polskiej Agencji Prasowej. Telewizyjny korespondent to jest Marcin Antosiewicz z Telewizji Polskiej, jeszcze jest, ale kiedy widzimy zdjęcia TVN-u, to widzimy zdjęcia Reutersa na telefon z dziennikarzem, który nie pracuje dla tej stacji, tylko współpracuje.
Ja się nie orientuję, ale może to jest tańsze.
No właśnie, to jest tańsze, bo Reuters jest ogólnie dostępny.
Albo nagle się zjawia jakiś szaleniec.
Dlatego pytam właśnie. Bo
albo fanatyk, który to robi i w tej chwili przy tym systemie, kiedyś to było niemożliwe, ale teraz to można gdzieś, nie wiem, telefonem komórkowym wysłać materiał i już jest.
No, prawda? Jak ja otwieram w hotelu telewizję publiczną polską i widzę, że to są zdjęcia, które zostały przygotowane przez EBU albo przez Reutersa i do nich jest dorobiony odstudyjny komentarz, to ja wiem, że tego typu rzeczy są mniej wiarygodne, bo ci ludzie nigdy nie byli w tym miejscu. Pan pojechał, jak pan powiedział, pan nadstawił, nie, siebie samego, żeby gdzieś zajrzeć, żeby zrozumieć tych ludzi. No trochę inaczej było z Majdanem, tam jednak polscy dziennikarze już pojechali. Albo sytuacja polityczna, tak, jakby cała
Majdan
to trochę inna rzecz, ale
właśnie trudno znaleźć kogoś, kto nie był na Majdanie. No,
pytanie, czy po prostu nie jest trochę tak, że no przyzwyczailiśmy się już do tego, że skoro nam, nie wiem, gdzieś w tej chwili mamy znowu na Bałkanach, znowu mamy rosnący konflikt. No to jak dostarczy nam Reuters, no to przecież w redakcji wystarczy trochę podpisać, w internecie się jakieś mości z tego znajdą i mamy gotowy materiał i my już więcej nie musimy robić. I klikalność, oglądalność jest.
Tak, ja myślę, że w ogóle, że z tym się telewizja nie ukrywa. No przecież czy po każdym programie informacyjnym widziałeś coś ciekawego, sfilmuj i wyślij nam. Jest podany adres, numer, wszystko jest. Czyli jakby zachęcanie do tego, że po co mamy ekipę wysyłać, przecież to jest drogie. Był kiedyś, pamiętam, taki pomysł, że były ekipy na motocyklach, żeby to taniej było i żeby szybciej było, prawda, żeby docierali szybko. Nie wiem, to jakoś zniknęło. Ale no, ja mówię z zewnątrz, ja jakby nie analizuję tego, ja nie znam tej struktury. Kręcę się blisko tego wszystkiego. Nie wiem, dlaczego tak jest.
Ja podam jeszcze jeden krótki przykład, bo ja wczoraj w hotelu widziałem, a propos Moniki Tyszkiewicz Eurowizji, tak, która przeszła do finału i tak dalej. I w Polsce Wielkie Święto, obawiam się, że większość będzie głosów na Monikę Tyszkiewicz niż na kandydatów na prezydenta.
Kruszyńskiego.
Nie wiem, czemu Tyszkiewicz. I widziałem wczoraj materiał właśnie naszego kolegi z Berlina, bo Marcin Antosiewicz, korespondent TVP, pojechał do Wiednia. No i co to był za materiał? To były zdjęcia właśnie po części robione przez niego, ale po części robione przez dziennikarzy Reutersa, a on rozmawiał z nią przez telefon. To znaczy on stał z telefonem obok niej, bo i słuchawkę i studio się z nim łączyło. No takie rzeczy się już dzisiaj właściwie nie powinno robić. Teraz możemy za kilka dni Marcina zapytać, dlaczego tak zrobił. Obawiam się, że powie, że po prostu na to nie mieli pieniędzy.
I tam był, przepraszam, problem techniczny, bo ja przypadkiem to oglądałem i tam była próba połączenia, która się nie udała, wyemitowano inny materiał i później doszło do połączenia z nią.
Tak, ale za pierwszym razem też chcieli się przez telefon połączyć.
Z tego to nie było. Wydawało mi się, że nie, ale...
Za kilka dni możemy Marcina zapytać, dlaczego tak.
Wracając do Majdanu i tych historii, to dla mnie, nie wiem skądinąd, bardzo sympatyczna pani Tadla właśnie pojechała na Majdan. To była taka medialna, jakaś, no nie wiem, coś tak ohydnego moim zdaniem, gdzie pojechała pani z ekipą, cała ekipa pod kolor włosów, kamizelki kuloodporne, hełmy pomalowane, ona przepięknie ubrana i mówi, że tutaj za nią trupy leżą, a ona umalowana, no po prostu, ja nie rozumiałem, o co chodzi w ogóle w tym, co oni chcą mi przekazać, co chcą sprzedać. Takie nieuczciwe i uważam, że to i to musiało bardzo dużo kosztować, bo tam pojechała duża ekipa.
Ja w tym, co pan mówi, ja dostrzegam efekt tego stałego kryzysu w polskich mediach, bo oczywiście to, co mówię, to jest po prostu niesmaczne i to nie powinno mieć miejsca i tam Krajowa Rada Radiofonii powinna się tym zająć, jeśli chodzi o media publiczne, bo po to oni właściwie są, żeby rozstrzygać też w takich sprawach, jeśli błąd zostanie popełniony, ale ja już, znaczy od czasu, kiedy pracuję w mediach publicznych w Niemczech i kiedy współpracuję również z dziennikarzami, szczególnie z reportażystami z kraju, z polskimi reportażystami, jestem pełen podziwu, jak ci ludzie są w stanie po pierwsze utrzymać się w tym zawodzie, utrzymać swoje rodziny i po drugie, dlaczego robią to tak długo w takich warunkach, ale z drugiej strony widzę też, że ta struktura, która wynika z, nie wiem, z biedy panującej w rozgłośniach, przynajmniej na tym poziomie, na którym pan jako reportażysta pracuje i inni reportażyści również, powoduje, że duża część tych materiałów, znaczy pozostawia wiele do życzenia z punktu widzenia, nie wiem, jakości dziennikarskiej.
Zapraszam do oglądania.
Ja rozumiem.
Tak. Się pod tym.
Nie, ja też to ja nie kieruję tej
pan,
krytyki
ja
do pana.
Nie tylko reportaże robię
nie,
filmy.
Nie, ja mówię o tym, że to jest, że ten kryzys w mediach publicznych w Polsce najbardziej odbija się tam, gdzie powstają rzeczy, które są być może najbardziej wartościowe, ale są też kosztowne. Nie da się tego za darmo zrobić. No nie da się takiej eskapady, to można raz zrobić w Biesłanie, ale później trzeba cenić tego współpracownika, trzeba go hołubić i trzeba mu umożliwiać współpracę. A na to, ja nie wiem, czy nie, tylko nie ma dobrej woli, ale też nie ma środków.
Nie wiem, wie pan, może ja mam szczęście, ale zorganizowałem też inną wyprawę, na przykład do Boliwii. I też się udało.
Ale z wymiernym i zadowalającym skutkiem antenowym też, tak?
No jeszcze jest przed anteną.
Ale ja już widziałem, to jest naprawdę, to jest najwyższy światowy poziom.
To jest 60-minutowy dokument. No, nie będę opowiadał o czym. W każdym razie, no ja się nie wstydzę, to jest...
Ale to mi się wydaje, Bogdanie, że akurat wyjątki potwierdzają regułę. No jak jest bieda w redakcji, no to siłą rzeczy też produkty, za które płacimy, są niskiej jakości. No, trudno, żeby było inaczej.
Znaczy nie do końca. To ja na przykład wolę nie zrobić. Ja nie muszę. Nie jest tak, że ja muszę. No jeżeli mam okazję, udaje mi się, parę razy się udało, no może to nie jest reguła, ale z wielu rzeczy rezygnuję, które chciałbym zrobić, bo wiem, że nie mam środków. Mam mnóstwo pomysłów, mnóstwo tematów, których nie ruszę, bo nie mam pieniędzy.
Dobrze, a teraz to może tutaj postawmy kropkę. Chciałbym jeszcze zapytać o Państwa doświadczenia czy refleksje związane w ogóle z zawodem dziennikarza. Czy zgodzilibyście się z tezą, że nasz zawód znajduje się w kryzysie?
Ja się z nią nie zgodzę. To znaczy kryzys, próbowałeś zdefiniować kryzys na początku, pewnie trzeba było naukowo zdefiniować, co mogę znaczyć kryzys. Ja myślę, że jesteśmy w czasach pewnej przemiany, trochę przewartościowania tego zawodu. To można by tutaj długą dyskusję otwierać, w którym kierunku to idzie i moglibyśmy płakać, że już nie jest tak jak kiedyś, a inni by powiedzieli, że dopiero będzie dobrze i tak dalej. Wydaje mi się, że jednak konfrontacja tych klasycznych, tradycyjnych mediów z nowymi mediami, szeroko pojętymi, czy społecznościowymi, czy w ogóle całą sferą internetu,
ta konfrontacja wychodzi nam dziennikarzom tylko na dobre, bo następuje, użyję tutaj sformułowanie z innej branży, pewien rachunek sumienia naszego zawodu, który chyba wszystkim nam dobrze robi. Zastanawiamy się nad tym, po co jest dziennikarz. Trochę inni, którzy są szybsi od nas, bo gdzieś donoszą zza rogu, ucierają nam nosa, że nie jesteśmy najważniejsi, że ktoś tą wiadomość szybciej przekazał. Wtedy my możemy wreszcie pokazać, że nie chodzi tylko o to, żeby być najszybszym, tylko żeby umieć zrozumieć rzeczywistość i ją wytłumaczyć, podać widzom, czytelnikom, słuchaczom. Więc ja myślę, że to jest dobry czas przewartościowania zawodu. Inną dyskusją jest oczywiście kwestia poważania tego zawodu. Mam wrażenie, że w Polsce jednak jest to jeszcze bardziej problematyczne niż w Niemczech, że jeszcze, chociaż Jacek kiwał głową, że w Niemczech jeszcze jak powiesz, że jesteś dziennikarzem,
Pegida.
Proszę?
Pegida.
Ja myślę, że po roku te Pegida uciśnie, ale masz rację, że z Pegidą to jest nowy problem, tak.
Taki ruch populistyczny, który taki szermował właśnie hasłem, bym powiedział, łże-prasy, tak, łże-prasa. I stąd właśnie też taka dyskusja wynikła o zawodzie dziennikarzy. Okej, ale to jest raczej perspektywa niemiecka. Jak,
polską perspektywę.
Tak, jak państwo, którzy mieszkają w Polsce, to widzą, czy tutaj jest ten zawód dziennikarza, można mu powiedzieć, że znajduje się w kryzysie.
Chodzi panu też o imidż dziennikarza? Czy...
Też.
Bo jak pan śledzi polskie wydarzenia, no to trudno. Ja na przykład cenię dziennikarzy niemieckich, politycznych, bo u nas dziennikarze polityczni to bardzo często są żołnierze albo piśmo, albo pan. To widać, widz też nie jest idiotą, czytam czytelnik. Nie ma tej odległości do tematu. Mamy przykład pana Lisa, czy odwrotnie, tam ojca Rydzyka. To są żołnierze, idą na front, walczą, zabijają przeciwnika. I oczywiście, jeżeli trafi pan na WSTP-o, no to będzie chwalił, a będzie odwrotnie. Natomiast dla ludzi, którzy nie są tak mocno zaangażowani nie po tej czy po tej stronie, to się pytają, no. Czy to jest jeszcze dziennikarz, ten czy tamten, oczywiście, bo to dotyczy tak naprawdę dwóch stron, tu nie ma. Ja nie mówię, że ci są lepsi, ci są gorsi, bo to mniej więcej jest na tym poziomie. Stąd też ludzie też podchodzą trochę inaczej do takich dziennikarzy, którzy, że tak powiem, są bezpośrednio zaangażowani po jednej ze stronie. Na przykład czytam niemiecką prasę, nawet podczas wyborów, to nie śmiałbym porównać jakości zaangażowania czy FAC-u, czy Die Weltu do u nas, do Gazety Wyborczej, czy po drugiej stronie do Gazety Polskiej. Nawet bym nie robił takiego porównania, bo to też pokazuje jakby jakość postrzegania tego dziennikarza. Natomiast bardzo często nie ma tej granicy. Jest, wiadomo, że to jest dziennikarz po tej czy po tej, to jest tak samo jak polityk, tylko jakby ten szacunek powoli się zaciera do tego zawodu. O ile na przykład ja wolę czytać o polskiej polityce bardzo często w niemieckiej prasie, ponieważ daje mi to perspektywę dużo lepszą, wbrew pozorom, niż perspektywa polska. No bo się może czytać niemieccy korespondenci, ja czytam czasami, mają dużo więcej dystansu do tych polskich spraw niż nasi dziennikarze zaangażowani czy po tej, czy po tamtej stronie. Stąd też zaufanie czy też poważanie tych dziennikarzy też nie może być specjalnie duże. Ja mówię o, nie obrażam wszystkich dziennikarzy, ja mówię o takim specyficznym fragmencie, specyficznym jakby wycinku. Ja tego nie generalizuję, nie przykładam na cały zawód, ale to też ten kryzys zaufania też nie spadł z nieba. To też nie jest tak, że to się wzięło od dzisiaj, tylko my w tej jakby podziale wojennym trwamy ileś tam lat. Stąd też również widz, czytelnik, czy oglądacz, czy klasz internetowy też nie jest aż tak, takim kompletnym idiotą, który się nie zorientuje, po której stronie dany wojownik walczy, czy po stronie jednej partii A, czy po stronie partii B. I to jest zawsze kwestia oceny. Natomiast być może to z tego wynika, że w Polsce nie było tradycji takich dziennikarskich stricte. U nas, jak spojrzymy na historię, to zawsze były wojownicy tej czy tamtej strony. To my mamy długą tradycję i to niestety nigdy nie zostało wytępione, wyplenione. Oczywiście zmieniają się tylko barwy, bo te barwy się rzeczywiście przez te lata bardzo często zmieniają, ale jakby ten meritum sprawy 89, ono się tylko zaostrza, pogłębia, czasami się rozluzowuje troszeczkę, ale ja miałem okazję rozmawiać z ludźmi, którzy czytają, są czytelnikami i oni mówią wprost, że generalnie jak polski dziennikarz tej czy tamtej strony, no to chyba, że to jest wyznawca, to raczej trzeba popatrzeć, jak trochę z jakiej gazety on pisze, wiadomo po której stronie frontu walki są, ale żeby cokolwiek się dowiedzieć, to trzeba kilka źródeł poczytać, żeby sobie wyrobić opinię. No, bardzo często nie należy się skupiać tylko u nas na jednym źródle, żeby się nie pakować sobie propagandy jednej czy drugiej strony, co na przykład w niemieckich gazetach to jest niekonieczne, bo jednak ja oczywiście też nie we wszystkich tematach, bo ja się z panem zgadzam, to ja używam tu zbytniej generalizacji, ale jednak jest dużo większy dystans. To też szacunek do dziennikarza też jest zupełnie inny, ponieważ to nie jest żołnierz frontowy, tak jak u nas, który idzie w pierwszej linii, tylko jednak stoi trochę dalej i potrafi spojrzeć nie z takim, jak u nas, rewolucyjnym zaangażowaniem w obronie jednego prezydenta, bądź drugiego kandydata, zależy kto po jakiej stronie walczy. Niemczech pan niekoniecznie zobaczył. Co ja cenię, na przykład już kończę, u niemieckich dziennikarzy, że są bardziej profesjonalnie, jakby troszeczkę wycofani z polityki. U nas tego niestety nie ma, ale może za ileś tam lat, kiedy wybrze to pokolenie i przyjdzie nowi, młodzi dziennikarze, którzy jednak będą mieli troszeczkę więcej dystansu do polskiej polityki, no to wiem, może u nas też to się zmieni.
Uważam, że to jest bardzo ciekawa wypowiedź, którą w dużej części podzielam. Na przykład oprócz tego, że dla nas egzotyką są reklamy w telewizji publicznej, tak samo egzotyką jest terminologia, mówi się o kimś, na przykład prawicowy publicysta albo dziennikarz związany z prawicą.
To jest
rzeczywiście, znaczy, ale ja sobie nie zdawałem takiego, z tego sprawy, czegoś, ale to funkcjonuje.
Czegoś takiego w Niemczech nie ma. Oczywiście,
mainstreamowy i prawicowy.
Tak. Mainstreamowy i prawicowy. Znaczy dla mnie dobry dziennikarz to jest taki, którego poglądów politycznych się nie odgadnie. Kropka.
Tak. Jacek. Ja chciałbym bardzo zaprotestować, bo ja nie uważam, znaczy nie dostrzegam tego głównego kryzysu dziennikarstwa. Znaczy tak, po pierwsze uważam, że dziennikarstwo jest w ciągłym, trwałym kryzysie od chwili swojego istnienia, bo jest raz, że nie jest chronionym zawodem, dwa, ciągle jest poddane naciskowi z bardzo różnych stron, bardzo płatne na kryzys ekonomiczny. Jest wiele instytucji, ośrodków wywołuje presję na to dziennikarstwo. Poza tym nam, dziennikarzom, często wydaje się, że mamy rzeczywisty wpływ i w związku z tym działamy też trochę tak dziwnie. To jest taki przez nas samych tworzony kryzys. Jakby dziennikarstwo funkcjonuje w ciągłym kryzysie. I on, zastanawiam się, kiedy dziennikarstwo nie działało w sytuacji kryzysowej. Kiedy to było? W czasach PRL-u? No to był ciągły, to był kryzys dziennikarstwa dopiero, tak? Kiedy nie było kryzysu dziennikarstwa? Czy ktoś pamięta taki okres, gdzie nie zadawano by pytania, czy dziennikarze, czy my dobrze funkcjonują? Dyskusja na ten temat zawsze istnieje i zawsze będzie istniała. To już jest nasz los. Po prostu wybraliśmy zawód, w którym będziemy w ciągłym kryzysie. No ale tak, musimy tak czerpać samo, radość z tego
tak
kryzysu.
Tak samo o życiu mówimy. No tak. Ja jak się od czasu, kiedy się urodziłem, to jest coraz gorzej. A to wszystko funkcjonuje.
Ale przepraszam,
natomiast przepraszam, jeszcze dobrze. Tutaj nawiążę. Jak opowiadałeś tę historię, że czasem, żeby sobie wyrobić zdanie, to włączasz telewizję niemiecką, to wróciliśmy, takie koło zatoczyliśmy, znowu wolna Europa, prawda? Tylko że teraz nie zagłuszają. Żeby posłuchać, to słuchamy niemieckiej stacji. Tak?
Jedno zdanie, jeśli można powiedzieć jeszcze o tej różnicy pomiędzy Polską a Niemcami i politykierstwie publicystycznym, bo to nie publicystyka polityczna, tylko politykierstwo raczej. Ale ja muszę powiedzieć, że tak, w Niemczech obecnie zatarły się ślady pomiędzy tytułami. Dziennikarz z Tageszeitung może przejść płynnie do Frankfurter Allgemeine Zeitung. Frankfurter Rundschau już nie istnieje. Na przykład, a tutaj kreślę tylko trzy takie ważne ośrodki debaty politycznej w latach 80. w Niemczech, kiedy nie mówiło się prawicowy dziennikarz, ale mówiło się FAZ-redakteur albo FAZ-journalist. I to znaczyło prawicowy dziennikarz. Albo mówiło się TAZ. Żurnalist. I to był lewicowy, zielony dziennikarz, bo mówił się Frankfurter Rundschau, FR, i to wiadomo było, że to jest ktoś z SPD. Ale mimo wszystko nie było wtedy kryzysu dziennikarstwa, pomimo że ci ludzie w bardzo jasny sposób określali swoją pozycję w tym świecie politycznym. Z czym się zgodzę, to z tym, że oni nie byli pistoletami polityków. Rzeczywiście byli w drugiej linii. Starali się motywować, zadawać pytania, wyławiać sprzeczności nawet w swoim. W związku z tym wpływali też w pozytywny sposób na to swoje ugrupowanie. Byli też takim autorytetem dla tego swojego ugrupowania, ale właśnie nie w sensie pistoletu, który wypuszczamy na pierwszy prąd i on zabije nam tego przeciwnika. Tak?
Właśnie chciałem dodać, że tego typu rzeczy być może w latach 80., których mnie jeszcze nie było w Niemczech, może się działy, ale ja nie pamiętam w niemieckiej prasie wyraźnych, wręcz expressis verbis, poparć kandydatów na przykład na urząd kanclerski. Ja tego nie pamiętam, żeby... A ja dzisiaj wymienię tylko dwa zdania z drugiej strony Gazety Wyborczej i Rzeczpospolitej. Druga strona Gazety Wyborczej, popieramy Komorowskiego. Komentarz na drugiej stronie Rzeczpospolitej, uszanujemy wolę wyborców, bo Polskę mamy jedną. Tyle w temacie.
Właśnie. Znaczy też ja nie chciałbym, żeby powstało takie wrażenie, że my uważamy, że w Niemczech jest wszystko super, a w Polsce nie. Owszem, w Niemczech też zdarzało się, że dziennikarze jakby przekraczali tę granicę no, tego dziennikarskiego dystansu, o którym pan mówił, tak? Oczywiście są też, o czym mówił też Jacek, niektóre stacje ARD kojarzone są z pewną opcją polityczną, tak? Ale to z drugiej strony są pewne mechanizmy, które są przyjęte, które mają jednak zapobiegać aż takiemu jaskrawemu zajmowaniu pewnych pozycji. Na przykład w ARD jest taka, moim zdaniem, bardzo godna polecenia praktyka, że jeżeli szef redakcji ma jakieś sympatie określone,
bądź przynależność
też się zdarza, to jego zastępca powinien mieć przeciwne. I to tak funkcjonuje. Natomiast z wielkim niepokojem patrzę na to, co dzieje się za każdym razem z Telewizją Polską po zmianie władzy. To jest tsunami po prostu.
Trzeba też oddać sprawiedliwość, że struktura medialna w Niemczech jest już 50 lat stara, a w Polsce 20, więc dajmy jeszcze 30 lat czasu na rozwój.
Powiem na koniec, to też jeden z kolegów mi powiedział i uświadomił, mówi... Cytuję go tak, myśmy nie mieli szczęścia, że do nas w 1945 roku przyszli alianci. Tak, bo to też powiedzmy sobie szczerze, niemieckie dziennikarstwo jest tak de facto dziennikarstwem brytyjskim. Znaczy jeśli chodzi o kierunek, tak, bo to Brytyjczycy uczyli Niemców dziennikarstwa po II wojnie światowej. Także tutaj też oddajmy sprawiedliwość, że to nie jest no, tylko zasługa Niemców, tak? Tylko tak samo jak nie jest to winą Polaków, że jest tak jak jest. To tyle. Ja myślę, że było tutaj w naszej rozmowie bardzo wiele ciekawych wątków. Myślę, że tutaj wypowiedź Jacka może posłużyć za słowo końcowe, że dziennikarstwo to jest taki dziwny zawód, który od zarania był w kryzysie i pewnie będzie w kryzysie, ale jednocześnie no jest to też coś, co czyni ten zawód niezwykle ciekawym. To, że ciągle musimy się zmagać z jakimiś wyzwaniami, że to jest ciągle in statu nascendi, że jesteśmy konfrontowani nie tylko z kryzysami typu strajk, ale też jesteśmy konfrontowani z ogromnymi przemianami technologicznymi. Ale to jest osobny temat, który mam nadzieję pojawi się w następnych dniach mediów, mianowicie temat wyzwań, przed którymi stoi nasz zawód, wyzwań technologicznych. W każdym razie dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w przyszłym roku.
Dziękuję.
po niemiecku się tak, nie?
Tak się da. Skoro już nie mówiliśmy po niemiecku, to przynajmniej zastukajmy.
I dziękujemy naszym wspaniałym tłumaczom.
Muszę powiedzieć, że merytorycznie są naprawdę na bardzo na to poziomie, poziom publiczny, wolę zachęcenie bardzo wspierać i w najtrudniejszy sposób pisania, co Deutsche Welle możliwe, można powiedzieć, zachowuje, nie stając po stronie ze stron.
No dziękuję. Znaczy też, że tak powiem, uświadomił mi Pan, że jednak to, co robimy, ma sens.
To się
media niemieckie piszą o Polsce i że